osób zgłoszonych do dyskusji. Kolejna do zabrania głosu jest pani radna Aldona Szlagowska. Pani radnej nie ma. Widzę, że pana radnego Wojciecha Kręgleckiego również jeszcze nie ma. W związku z tym te zapisania poczekają, a w tej chwili udzielę głosu panu radnemu Mariuszowi Wiśniewskiemu. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Na pewno dzisiejsza debata nad planem miejscowym dla Sołacza jest chyba pierwszą tego typu dyskusją w tej kadencji Rady Miasta. O innych nie chciałbym się opowiadać z racji mojego krótkiego stażu w Radzie Miasta. Wydaje się, że w tej dyskusji mi osobiście brakuje takiego bardziej trzeźwego, bardziej racjonalnego spojrzenia na tą całą sytuację. Na przykład podczas prac w komisji prosiłem czy postulowałem, aby na przykład wykazać na argumentach finansowych kwestie ewentualnych spodziewanych korzyści finansowych dla miasta, dla mieszkańców płynących z faktu wyrażenia zgody na to, aby obecne części, które są niezabudowane, stały się w przyszłości zabudowane osiedlem jednorodzinnym. Takich wyliczeń przynajmniej ja, ale wydaje mi się, że też pozostali radni, nie otrzymaliśmy. A przypomnę, że takie symulacje na przykład były tworzone. Pamiętam, kiedy były pewne prace tworzone chociażby przy pracach nad miejscowym planem Rataje PAK 2, a przynajmniej w dyskusjach około tego planu miejscowego, gdzie na przykład w dyskusji z samorządem pomocniczym posługiwaliśmy się jakimiś argumentami, gdzie proponowano jakąś kompromisową wersję zabudowy. W ten czas na przykład można było wykazać pewne zyski. Tego nie ma. Mamy oto teren, który dzisiaj jest niezagospodarowany i wśród osób, które popierają uchwalenie tego planu, pojawia się argument, że ten teren straszy, że jest właśnie nieuporządkowany, że trzeba wyrazić zgodę na to, żeby ten teren zabudować takimi czy innymi domami. Czy uporządkowanie terenu, jak to niektórzy mówią, haszczy, tym jedynym sposobem, tą jedyną metodą jest właśnie wyrażenie zgody na wybudowanie osiedla jednorodzinnego? Wydaje się, że nie. Równie dobrze można zbudować tam park. To też uporządkuje ten teren. Oczywiście mówię o parku z prawdziwego zdarzenia. Inny argument, który pada w dyskusji osób, które podkreślają i mają prawo oczywiście tak mówić, że ten teren straszy, bo jest tam niebezpiecznie, że zbiera się tam nieciekawy element i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to jest powód na to, racjonalny powód oczywiście, bo taki chciałem i staram się tutaj mówić, aby wyrazić zgodę na tego typu zabudowę, przypomnę, niemalże środka miasta Poznania. Bo ja rozumiem, gdybyśmy mówili na przykład o połaciach terenów położonych na Łacinie, Polanki, gdzieś w okolicach Starołęki, Rataj, mówię tam w dalszym sąsiedztwie, nawet o Morasku, Multowie, Radojewie, czy też o tym, o czym też była mowa na jednym ze spotkań, zdaje się, że wczorajszego naszego klubu, o niektórych rejonach Szczeszyna, gdzie takich połaci na zabudowę mieszkaniową jest naprawdę w naszym mieście sporo. Mi właśnie w tej całej dyskusji brakuje takiej rzeczowej analizy, która by wskazywała realne korzyści dla miasta, dla mieszkańców, które płynęły z faktu właśnie wyrażenia zgody na tą zabudowę. Podkreślałem też, i tego mi też brakuje w tej dyskusji, takiego myślenia perspektywicznego, bo między innymi mówi się o tym, że miasta nie jest stać na zbudowanie parku, a tym bardziej jeszcze poprzedzonego wykupieniem znacznej części gruntów prywatnych, bo to jest faktem. Tam część gruntów jest prywatna, ona nie jest miejska. Należy do uniwersytetu, należy do deweloperów, ale nie jest też tak, że my jako Rada Miasta, gdybyśmy przyjęli wersję taką planu, która by wykluczała w tym rejonie na przykład Litewskiej i Górcieńca zabudowy, bylibyśmy po pierwsze zmuszeni do odszkodowań, bo przypomnę, że z tego co mi wiadomo, żaden z inwestorów nie posiada tam warunków zabudowy, a więc ten argument ryzyka dla kasy miasta by odpadł. On nawet się pojawiał, co prawda w nie takiej formule, ale w przypadku parku Rataje. Tutaj tego nie ma na szczęście. Po drugie, i to też było podnoszone, i to też było w wypowiedzi tutaj przedstawicieli Sołacza, mieszkańcy, ci tacy, którzy podchodzą też realnie do tej całej sprawy, nie oczekują od miasta natychmiastowego wybudowania parku. Krótko mówiąc, wartością dla mnie samą w sobie jest pozostawienie tej nieruchomości nawet w takim stanie, jakim ona jest. Nic nie broni temu, żeby na przykład tam częściej strażnicy miejsce się na przykład zapuszczali i na przykład, jeżeli ktoś mówi o tym, że jest tam niebezpiecznie, czy nawet policja, żeby ewentualnie takie czy inne osoby, które naruszają porządek publiczny, legitymowały czy też sprawdzały. I to jest właśnie moim zdaniem całe to clue tego wszystkiego. No, pewnie się wszyscy nie przekonamy. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest też gro osób i posługujących się pewnymi argumentami w tej dyskusji po drugiej stronie, czyli po stronie osób, które uważają, że ten plan jest słuszny. Co ciekawe, ta dyskusja nie przebiega po linii żadnych podziałów politycznych, co też jest moim zdaniem dobre w tej dyskusji. Niemniej zachęcam do tego, żeby w taki sposób podejść, czy jesteśmy gotowi, operując tylko i wyłącznie argumentem braku finansów w kasie miasta w tym momencie, w roku 2010, czy też tylko i wyłącznie argumentem takim, że są tam rzekomo tylko chaszcze, zgodzić się na to, żeby postawić na przykład w rejonie Litewskiej Grudzieńca osiedle jednorodzinne. Co na tym skorzystają mieszkańcy? Ktoś jeszcze powiedział, że to będą willowe domy dla osób zamożniejszych, że to też jest korzyść dla miasta Poznania. Nie wiem, mam wątpliwość, bo pewnie, że zależy na tym, żeby też ściągać do miasta, żeby też tu się osiedlali ludzie pewnie zamożniejsi, ale z drugiej zaś strony ten teren jest częścią, która może jednak służyć publicznie znacznie szerszej części mieszkańców, a też nie jestem za bardzo przekonany, aby osoby zamożniejsze były aż tak mocno zainteresowane lokowaniem swoich mieszkań, czy też kupowaniem mieszkań w tej części miasta. Myślę, że są nawet paradoksalnie stwierdzę atrakcyjniejsze miejsca w naszym mieście, o których nawet my sobie sami nie zdajemy sprawy. Krótko mówiąc, szkoda, że ten plan również nie jest uchwalany w częściach, ponieważ on ma gdzieś tam pewne swoje plusy i to też podkreślałem na komisji. Niestety, według mnie, w mojej ocenie, po prostu miasto tutaj, mówię miasto w sensie nawet przez pryzmat budżetu, i tego, co może zyskać też w przyszłości, ja wszystkim mieszkańcy, bo pod tym się kryją mieszkańcy, przyjęciem tego planu w moim przekonaniu zbyt wiele nie zyskają. Stąd też szukałbym wszelkich rozwiązań, które by umożliwiły przynajmniej częściowe zweryfikowanie tych zapisów, chociażby poprzez przyjęcie tej poprawki komisji, a może też innych. W każdym razie według mnie ten plan tak naprawdę, ja nie chcę negować, bo na pewno wiele serca, zwłaszcza pani projektantka, niezwykle sympatyczna osoba, na pewno włożyła w ten plan. Kwestia jest tylko, jak oceniamy treść, bo to jest kwestia tylko tej różnicy treści włożyła. Moim zdaniem ten plan powinien być po prostu tak naprawdę od początku przygotowywany, chociażby, żeby sięgnąć do tej koncepcji, o której mówił kolega radny Mączkowski, bo zadał kilka takich ciekawych pytań, przywołując jedną z pierwszych wersji planu z 2006 roku, ba, co ja pierwszy raz zauważyłem, pokazując nawet projekt uchwały Rady Miasta, więc to była, jak rozumiem, Krzysztof, jeszcze poprzednia kadencja Rady Miasta, to co demonstrowałeś tutaj. Niemniej rozumiem, że pewne prace jednak były nad tamtą wersją, którą prezentowałeś, jednak jak się okazuje dość wysoko posunięte i też rodzą się pytania, co się takiego stało, że dosyć, nawet nie w paru procentach, tylko dosyć mocno, o 180 stopni wręcz, te tereny zmieniły swoje przeznaczenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pani radna Aldona Szlagowska.
Nie, to przepraszam. Panie przewodniczący, dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Przepraszam, że się nie byłam tutaj na czas. Dziękuję też mojemu koledze Mariuszowi Wiśniewskiemu za tą treść, którą wypowiedział, bo widzę wyraźną zmianę w pewnych podejściu wewnątrz również mojego klubu, tak, do kwestii zagospodarowania przestrzennego. To są bardzo ważne tematy, jedne z absolutnie najważniejszych w sposobie funkcjonowania miasta. cieszę się bardzo, bo wspólnie przechodzimy pewną ewolucję w naszych poglądach na, i patrzeniu na miasto. I proszę Państwa, chcę zacząć moją wypowiedź od tego, że uprzejmie wszystkich informuję, że niestety muszę się sprzeciwić tej treści, która została wypowiedziana przez przewodniczącego klubu Wojciecha Kreglewskiego w głosie przewodniczącego komisji. Nie jest to treść uzgodniona przez członków Komisji Polityki Przestrzennej. I był to głos i opinie prywatne. Żałuję, że jest w sumie niewiele osób, a to jest istotne. Ja wiem, że merytoryczne argumenty pomieszane z emocjonalnymi padły już tutaj chyba wszystkie na tej sali przez rok, ale istotne jest bardzo, żeby osoby publiczne, przede wszystkim radni samorządowi, nie wypowiadały takich opinii, według których mieszkańcy mogą tu przyjść i coś powiedzieć. Jeżeli mieszkańcy przychodzą tutaj i coś mówią, to jest to wielki wysiłek z ich strony i cenne jest to, że są po prostu świadomymi obywatelami po to, żeby władze miasta wysłuchały ich i się zmierzyły z trudnościami, które się pojawiają. Niestety w tej kadencji mamy często okazję zauważyć, że podejście osób publicznych, w tym władz tej gminy, również władz samorządowych, czyli mówię dokładnie o Radzie Miasta, w której jestem sama i myślę, że i taki błąd też jest moim błędem, ale w ogóle w tym kraju, czyli wielu gmin polskich, jest takie, to błędem jest takie myślenie, że po prostu mieszkańcy mogą się wypowiedzieć i to, co się obserwuje, ta moda na konsultacje społeczne i tutaj absolutnie nie mówię o konsultacjach społecznych, które się toczą przy współpracy pracowników z miejskiej pracowni urbanistycznej, bo myślę, że akurat tu mamy dobre przykłady, ale generalnie w całym kraju widać, że to nie jest realne uczestnictwo mieszkańców, obywateli tego kraju, tylko w wielu gminach niestety tak się to toczy, że to jest tylko i wyłącznie to są pozory uczestnictwa. Więc nie wolno ze strony osób publicznych wypowiadać takiego głosu. Mieszkańcy mogą przyjść i się wypowiedzieć, stracić swoją energię, zmęczą się, przestaną przychodzić, a my, radni, i tak uchwalimy to, co będziemy chcieli, bo my wiemy lepiej, bo my sobie jako władza poradzimy. To nie jest etyczne. Proszę Państwa, druga kwestia dla mnie też jest szalenie istotna, dlatego że wśród tej dyskusji merytoryczno-emocjonalnej, która jest bardzo naturalna, troszeczkę zapominamy o innej stronie całej tej już dla mnie czteroletniej prawie sytuacji. Dlatego, że to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie władze miasta stawiają w konflikcie mieszkańców i przedsiębiorców. To jest kolejne nieetyczne zachowanie ze strony sektora publicznego. Tego robić nie wolno. Dlaczego? I mieszkańcy, i przedsiębiorcy to jest ta sama grupa. To są po prostu, brzydko mówiąc, ale to już jest pojęcie konkretne, wynikające z języka, to są tak zwani interesariusze przestrzeni, tak? Przestrzeń publiczna to nie jest przestrzeń wspólna czy niczyja, to jest czasami też teren prywatny. Przestrzeń publiczna ma swój zdefiniowany charakter. Urbaniści, architekci i ci, którzy się zajmują tematem, wiedzą dokładnie, o co chodzi. Ja nie chcę tutaj zabierać czasu. Natomiast absolutnie nie wolno niszczyć przestrzeni publicznej, tak jak w tym planie się proponuje, strasząc mieszkańców przedsiębiorcami, a przedsiębiorców mieszkańcami. Co więcej, tylko wybranych przedsiębiorców. Proszę Państwa, Europa Zachodnia od setek lat wypracowała sobie taki styl współpracy, który pochodzi po prostu z szacunku dla godności drugiego człowieka i z ekonomicznego rachunku, tak? Z szacunku dla ograniczonych środków, bo środki zawsze są ograniczone. Budżet żadnej gminy na świecie nie jest z gumy. To jest wyraz mądrości i dobrej pracy, dobrych standardów pracy sektora publicznego, że się szanuje po pierwsze wartości wspólne, takim między innymi jak jest jedno z najważniejszych w mieście szczególnie, przestrzeń publiczna, a druga mieszkańców i wszystkich interesariuszy. Tak? No, przedsiębiorcy też są bardzo często mieszkańcami, co prawda ci bogaci mogą się w każdej chwili wyprowadzić, ale niektórzy z nich wcale nie chcą się wyprowadzać i mówią wyraźnie, i czy nam się to podoba, czy nie się nie podoba, oni mówią wyraźnie, w Poznaniu źle się prowadzi interesy. Bardzo często, ostatnio zresztą uczestniczyłam w takiej rozmowie, gdzie prawnik obsługujący firmy niemieckie powiedział, w Poznaniu nie proponuję tutaj kupowania nieruchomości moim klientom. Mało tego, przedsiębiorcy to są osoby, które są cennymi obywatelami, bo oni płacą dobre podatki, z których utrzymujemy realizujemy wiele zadań własnych gminy. i dają miejsca pracy. Natomiast mieszkańcy są świetnymi pracownikami bardzo często tych przedsiębiorców. Nie wolno stawiać konfliktu. Europa Zachodnia po prostu wykorzystuje potencjał przedsiębiorców i potencjał mieszkańców dla dobra wspólnego. Dzięki temu bardzo często unika konfliktów, między innymi w zagospodarowaniu przestrzenią. Trzeci bardzo ważny dla mnie punkt. To jest również kolejny plan, w którym pan prezydent niestety pokazuje kolejny raz, że realizuje swoją prywatną koncepcję, swoją prywatną wizję miasta. Pan prezydent również na Komisji Polityki Przestrzennej tłumaczył nam wielokrotnie, na czym to polega. To zjawisko zostało opisane też w prasie. Pokazał się między innymi w Gazecie Wyborczej artykuł doktora Bilerta na ten temat, na czym polega w praktyce zarządzanie miastem Poznaniem ze strony prezydenta Ryszarda Grobelnego. Ja nie zgadzam się z takim podejściem. Rozumiem, że warsztat pana prezydenta jest bardzo dobry i warsztat urzędników też. Można wiele rzeczy robić również zgodnie z planem, ale proszę państwa, trzeba je robić dla mieszkańców, a nie przeciwko mieszkańcom, albo tylko dla wybranych. Trzeba szukać jak najszerszej przestrzeni wspólnej płaszczyzny porozumienia. Nie można realizować własnej polityki miasta, prywatnej koncepcji. Takie treści czytałam również dla mnie one są czytelne na blogu pana prezydenta. Ja rozumiem, że pan prezydent zacznie pomału myśleć w taki sposób, że ponieważ jest wybierany przez kilkadziesiąt tysięcy poznaniaków, to musi mierzyć się z tym, co poznaniacy przychodzą i tłumaczą, tak jak potrafią, raz lepiej, raz gorzej, no po prostu tak zwyczajnie jak mieszkańcy. Przy okazji chciałabym państwu przypomnieć, że stowarzyszenie, którego tak często tutaj jest, którego nazwą się epatuje jako coś strasznego, no to już jest koszmar, tak? Przychodzą my poznaniacy, niektórzy to już zaczynają się tych my poznaniaków bać. Przypominam państwu uprzejmie, że około 3 lat temu, może trochę więcej, to stowarzyszenie powstało z członków i rad i zarządów osiedli. Oni na samym początku dyskusji o debaty o studium, na początku tej kadencji siedzieli tu w ostatnim rzędzie i bardzo często mężczyźni płakali i się denerwowali, a niektórzy to nawet się chcieli z moimi kolegami bić, dlatego że mówili 15 lat pani radna to robię i nikt mnie nie słucha, mają mnie w nosie, tak? Uderzam ciągle kulą w płot. A ja im mówię, proszę państwa, no to może się byście stowarzyszyli, to byście byli może silniejsi. No to wtedy się mówi, no jak rozmawiasz z my poznaniakami, to lepiej już, bo to jest straszne. Więc tego też nie wolno robić. Ta informacja dzisiaj 18 tysięcy głosów, to już jest więcej niż na parku Rataje. Czyli rozumiem, jak będziemy uchwalać kolejny plan, w którym będziemy mieli do czynienia z wygenerowanym przez sektor publiczny konfliktem przestrzennym, to za chwilę będziemy mieli 20, 50 i do jakiej liczby dojdziemy? Do 100 tysięcy mieszkańców Poznania, którzy się nie zgadzają z tym, jak jest realizowana polityka i wizja miasta Poznania. Więc trochę mnie niepokoi ten kierunek rozwijania się polityki miejskiej w Poznaniu. Bardzo mnie również cieszy to, co podkreślił mój poprzedni mówca Mariusz Wiśniewski, bo on wyraźnie powiedział, dla niego w tej dyskusji ważne jest to, że to myślenie o tym planie i o tym tej części Poznania zaczyna się wśród radnych toczyć ponad podziałami. To jest szalenie istotne. Ja się cieszę, że młody polityk mówi w ten sposób, że on, bo jeśli młodzi są przyszłością tego miasta i tego kraju, to po prostu bardzo się cieszę, jeżeli człowiek młody, który rozumie, na czym polega bycie obywatelem, został członkiem partii, został radnym, bierze na siebie ten ciężar, widzi, że może mogą ludzie się łączyć, a nie dzielić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejną osobą jest zapisany pan radny Wojciech Kręglewski. Bardzo proszę. To jest pierwsza wypowiedź pana radnego w swoim imieniu.
Panie przewodniczący, wypowiadam się w imieniu komisji, chcąc prostować rzeczy, które zostały wypowiedziane w trakcie dyskusji, a które się odnoszą wprost do wypracowanego stanowiska przez komisję.
W imieniu własnym, tak.
Dobrze, w imieniu własnym. Kliny zieleni. Tutaj odnoszę się do wypowiedzi pani radnej Magdaleny Pałszek. Zakładam, że pani radna nie zapamiętała tego momentu, w którym Komisja Polityki Przestrzennej, którą kieruję, po uchwaleniu studium przyjęła stanowisko, w którym uczyniła z planów miejscowych dla klinów zieleni priorytet działania w zakresie planowania przestrzennego. Chciałbym przypomnieć, że spora część planów miejscowych dotyczących klinów zieleni została już przez Radę Miasta skutecznie uchwalona i mam nadzieję, że do końca kadencji będzie to dotyczyć wszystkich planów, które obejmują kliny zieleni. Niedługo będzie przedstawiany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną dokument, takie sprawozdanie z działań planistycznych miasta i wówczas na rycinach Państwo zobaczycie, jak ten proces, bardzo krótki, bo od uchwalenia studium minęło raptem 2 lata. Proszę zwrócić uwagę, że od tego czasu większość planów miejscowych dotyczących klinów zieleni została uchwalona. To tak, żeby sprostować jakby informację, która poszła w eter, a która niekoniecznie jest poparta faktami. Proszę Państwa, następna sprawa to teza dotycząca odszkodowania. Dlaczego odszkodowanie? Przecież te tereny nigdy nie były terenami budowlanymi. I znowu chciałbym przypomnieć tutaj pierwszy slajd dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 roku, w którym te tereny są zapisane jako tereny budowlane. Teraz mamy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 1999 roku i znowu te tereny są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Zostało potwierdzone to w studium, które uchwaliła już ta Rada Miasta w 2008 roku. W związku z tym mówienie, że właściciele nie mają żadnych podstaw, żeby domagać się odszkodowań z tytułu utraty wartości gruntów, ja sądzę, że osoba, która powiedziała te słowa, gotowa jest wystąpić w szranki, gwarantując swoim majątkiem, że z tego tytułu miasto nie poniesie żadnych strat. Obawiam się, że nie zaryzykuję tego kroku. Teraz chciałbym się odnieść do wypowiedzi kolegi radnego, który przedstawił przebieg ulicy Litewskiej, sugerując, jakoby ulica Litewska miała ingerować w substancję parku. Chciałbym również i tą informację sprostować. Chwileczkę, tylko odpowiednią rycinę pokażę. To jest właśnie ten odcinek ulicy Litewskiej, który przedstawił pan radny, w którym zasugerował, jakoby ten ciąg asfaltowej drogi, który w tej chwili jest taką ścieżką spacerową, miał być elementem układu komunikacyjnego. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego, dlatego że czy jakiś wskaźnik mógłbym prosić? Nie ma. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj, gdzie jest ta linia, to jest istniejące ogrodzenie Parku Sołackiego. Natomiast to, co tu pisze ulica Litewska jest nieasfaltowa, to jest właśnie to. Natomiast cały układ komunikacyjny zaproponowany, czyli jezdnia plus chodniki i plus pas zieleni, to jest wszystko za ogrodzeniem Parku Sołackiego. Także sugestia, jakoby to ingerowało w substancję Parku Sołackiego, jest, no, troszeczkę mija się z prawdą. Zresztą proszę zwrócić uwagę na tą fotografię. To jest ta ścieżka, natomiast tu jest ulica Litewska, tu jest ogrodzenie. Ta ulica Litewska w swoim ciągu idzie za ogrodzeniem. W związku z tym nie ma niebezpieczeństwa, że układ ulicy Litewskiej zostanie zorganizowany na jakimkolwiek odcinku na terenie istniejącego Parku Sołackiego. Proszę Państwa, następna rzecz dotyczy uchwały w sprawie Sołacza. Z tego, co wiem, jako przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska poprzedniej kadencji, w obiegu Rady Miasta Poznania nie było uchwały dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego Sołacza. W tym projekcie, który przedstawił jako dokument pan radny Krzysztof Mączkowski, być może jest to dokument, który funkcjonował na poziomie uzgodnień w ramach urzędu, natomiast Rada Miasta takiego dokumentu do zaopiniowania nie otrzymała. każdym razie ja jako przewodniczący takiego dokumentu w ręku nigdy nie miałem. Nie. Proszę Państwa, chciałbym konkludując apelować o jedno, żebyśmy omawiając ten projekt starali się trzymać ściśle sprecyzowanych i dostępnych wszystkim dokumentów i faktów, bo wówczas dużo łatwiej będzie nam rozmawiać i wówczas nie będziemy narażeni na posądzenie, że posługujemy się w swojej debacie demagogią i próbujemy pewne fakty przedstawić życzeniowe, a nie tak, jak w rzeczywistości one wyglądają. Wracając jeszcze do tych odszkodowań. Załóżmy, że osoba, która prezentowała ten pogląd, jakoby odszkodowań się nie należało, załóżmy, że ma rację, chociaż oczywiście to jest daleko od faktu, ale załóżmy, że ma rację. To tereny, które należą do właścicieli prywatnych, od 1989 roku, a najpóźniej od momentu uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej, są niemożliwe do ruszenia przez władzę publiczną, chyba że to jest cel publiczny, natomiast w tym przypadku celu publicznego, ten cel publiczny nie występuje. W związku z tym jedynym sposobem uzyskania kontroli przez władze publiczne nad tym gruntem jest zakup od właściciela. Ale żeby został ten zakup dokonany, musi być to na zasadzie dobrowolności. Czyli właściciel musi zechcieć ten grunt sprzedać. Nie sądzę, żeby w tym przypadku, w sytuacji, kiedy uchwalimy rozwiązania, które te grunty skazują na dalszą wegetację, którykolwiek z właścicieli tych gruntów przyszedł do miasta i powiedział: kupcie ode mnie to po cenie gruntu zielonego, bo ja sądzę, że w tym wypadku nie dojdzie do takiej sytuacji. Także prosiłbym jednak, żebyśmy się opierali na realiach i żebyśmy, oceniając ryzyko takiej czy innej decyzji, mieli świadomość, że podstawy prawne dochodzenia roszczeń ze strony właścicieli są duże, a nawet gdybyśmy je zbagatelizowali, to pozyskanie tych terenów od właścicieli również by mogło się odbyć wyłącznie po cenach rynkowych gruntów budowlanych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Magdalena Pałuszek jako kolejna zabierze głos.
Panie przewodniczący, bardzo chciałabym prosić o przekazanie mojego głosu reprezentacji, która jeszcze nie zabierała głosu, a też ma swoje zdanie, to znaczy panu Krzysztofowi Król z Rozbratu.
Bardzo proszę.
Dziękuję, Krzysztof
też
Król.
Też przypominam 10 minut.
Krzysztof Król, ja reprezentuję Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Ulica, czyli jednocześnie Skład Rozbrat. To jest to miejsce, które się znajduje przy ulicy Płaskiego, za salonem samochodowym. Pierwsza kwestia, jest to jedno z trzech miejsc konfliktowych związanych z tym planem. I pierwsza kwestia dotycząca tego miejsca, właściwie będę się skupiał głównie na tym miejscu, czyli na Skłocie Rozbrat. To kwestia tego, że to jest od 16 lat funkcjonujące, działające ciągle Centrum Kultury. Ten plan zakłada zniszczenie tego Centrum Kultury. 16 lat temu, kiedy zaczynała się działalność tego Centrum Kultury, mieliśmy do czynienia tam ze zniszczonymi budynkami, z zawalającymi się dachami. Od 16 lat w tym miejscu jest prowadzona ciągle rewitalizacja, odnawianie tego terenu, działalność kulturalna, działalność również naukowa i edukacyjna, serię wykładów. Do tego dochodzą takie kwestie jak infrastruktura, czy to galeria, czy to sale do występów teatralnych bądź koncertów. Jednocześnie warsztat rowerowy, wszelkiego rodzaju działania społeczne nie nastawione na zysk i generowane społecznie są tam prowadzone. Ten plan zakłada zniszczenie tego centrum społecznego i w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że ono istnieje właśnie w tym rejonie przy Płaskiego, przy ulicy Płaskiego. Jeżeli mówimy o samej kwestii przygotowywania tego planu, planiści w żaden sposób nie wzięli pod uwagę tego, że to miejsce istnieje od 16 lat. Właściwie na tym planie to miejsce jest białą plamą. ono nie istnieje. Planiści ani razu nie przyszli w to miejsce, żeby zobaczyć, co się w ogóle istnieje. Okazuje się, na jednym z posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej okazało się, że te odnawiane przez 16 lat budynki dla miejskich planistów są zdezelowane i w ogóle nie powinny zostać zburzone. To jest jedna kwestia związana z tym, w jaki sposób ten plan był przygotowywany i w jaki sposób w rzeczywistości miały miejsce konsultacje społeczne. W rzeczywistości nie miały one miejsca po prostu, jeżeli chodzi o ten teren. Kolejna kwestia związana z argumentacją dotyczącą tego, że plan jest ten wyrazem głębokiego kompromisu. W rzeczywistości ten plan nie jest wyrazem jakiegokolwiek kompromisu. Na 59 uwag, które zostały zgrupowane przez MPU, jedynie 10 postuluje intensywniejszą zabudowę tego terenu. Reszta uwag, 49 uwag, postuluje zachowanie terenów zielonych i postuluje ewentualnie uporządkowanie tych terenów zielonych. Czyli mamy taką sytuację około 15% do 85%. Ten stosunek nie jest stosunkiem kompromisu, ten stosunek jest stosunkiem dyktatu. I ten plan w rzeczywistości oznacza dyktat, a nie kompromis. Więc nie mówmy, że mamy tutaj do czynienia z jakimkolwiek kompromisem. Kolejna kwestia związana z komisją samorządową, o czym jeszcze tutaj nie było wspomniane. W czerwcu zeszłego roku komisja samorządowa stwierdziła, że ten plan nie podlegał realnym konsultacjom społecznym i powinien on zostać wrócony do konsultacji społecznych. To jest oficjalna opinia Komisji Polityki Przestrzennej, Komisji Samorządowej. Więc właściwie to jest również potwierdzenie tego, że te konsultacje nie miały miejsca. Kolejna kwestia związana z posiedzeniami Komisji Polityki Przestrzennej. Przez ten długi czas, które trwały te posiedzenia, właściwie został obdyskutowany jedynie jeden z trzech konfliktowych terenów. Do dwóch kolejnych, czyli do terenów związanych, które są w bliskim położeniu Parku Wodziczki, jak i z Kłotu Rozbrat, w ogóle nie doszliśmy. Czyli właściwie te konsultacje po roku trwania w rzeczywistości nie nastąpiły, a tak długi okres tych konsultacji świadczy tylko o tym, że w rzeczywistości ten plan został źle przygotowany i że te konsultacje, tak zwane konsultacje, w rzeczywistości nie mają miejsca. I plan ten jest wyrazem, w swojej treści jest wyrazem konfliktu, zatacza coraz szersze kręgi. I podejście tego typu, podejście do planowania miasta, do realizowania rozwoju miasta jest podejściem nastawionym na generowanie kolejnych konfliktów i na eskalowanie konfliktów. Ten plan, jeżeli zostanie wprowadzony, jeżeli zostanie dzisiaj przegłosowany, odbiera poznaniakom powszechny dostęp do terenów zielonych poprzez zabudowanie klina, jak i zniszczenie centrum społecznego działającego niezależnie i działającego w sposób społeczny nie nastawionego na profity. Więc w rzeczywistości mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że radni, jeżeli przyjmą ten plan, zabierają coś mieszkańcom Poznania, zabierają przestrzeń społeczną, natomiast nic nie dają w zamian. Co mieszkańcy Poznania zyskują, jeżeli ten plan zostanie przyjęty? Nic, kompletnie nic. W rzeczywistości mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, w której dyktat interesu deweloperów jest istotniejszy od potrzeb mieszkańców. Wszyscy dobrze wiemy, że nawet jeżeli te mieszkania zostaną wybudowane na tych terenach zielonych, to większość mieszkańców po prostu nie będzie stać na te mieszkania. Więc nie mówmy, że te mieszkania służą wszystkim i że ten plan służy większości mieszkańców Poznania, ponieważ tak duży konflikt, jaki ma miejsce w przypadku tego planu i takie duże poparcie społeczne organizacji, które się sprzeciwiają temu planowi, w rzeczywistości pokazuje to, że jeżeli dzisiaj Rada przyjmie ten plan, to w rzeczywistości będzie ona działała wbrew woli większości mieszkańców tego miasta i przeciwko nim. Czyli w rzeczywistości Rada nie będzie reprezentowała mieszkańców tego miasta. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Grzegorz Steczkowski, wniosek formalny. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu Steczkowskiemu. Wniosek formalny.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, ja myślę, że powinniśmy przystąpić do procedury zamykania listy mówców, ponieważ nie sądzę, abyśmy zbyt wiele nowego powiedzieli. Pan przewodniczący przyjmie jeszcze chętnych do dyskusji, ale powinniśmy już listę zamknąć, ponieważ uważam, jest to po prostu bezsensowne przedłużanie dyskusji, a czeka nas jeszcze wiele punktów. Dziękuję.
Rozumiem, że jest to wniosek o zamknięcie listy mówców, zatem za chwileczkę go przegłosujemy. Proszę państwa, którzy jeszcze chcieliby zabrać głos, a jeszcze się nie zgłosili, o zapisanie się do głosu. Kto z państwa radnych chciałby się zapisać? Dobrze, to wszystko. Pani radna Pałuszek chciała powiedzieć głos przeciw, bardzo proszę. Proszę od mównicy może, żeby pani tutaj, bo pani jest gdzieś zapisana, prawda? Nie, nie jest pani, jest pani, dobrze.
Ale formalnie głos przeciw się zawsze mówi.
Dobrze.
Mój głos przeciw jest w związku z tym, że nie można nazwać bezsensownym wyrażanie przez społeczeństwo swoich opinii. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę przywrócić, pani radna była zapisana chyba na pozycji 8, jeśli się nie mylę. Więc proszę tam wprowadzić nazwisko pani radnej. A w tej chwili przystąpimy do głosowania wniosku formalnego o zamknięcie listy mówców. Oczywiście poza tym w ramach repliki będzie miał prawo zabrać, przypominam, pan prezydent, czy ktoś w jego imieniu jako autor planu, projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za zamknięciem?